Live.net.
Wybiła godzina 16.30, wracamy do popołudnia w net, a teraz czas odbiec na chwilę od polityki krajowej, ona jeszcze dzisiaj w popołudniu w net oczywiście wróci, ale na sekundę zobaczmy, co słychać na świecie. Przy telefonie dr Tomasz Deptuch, redaktor naczelny miesięcznika Układ Sił. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
No to chyba najpierw zabierzemy się za Chiny, bo to jest państwo, które ciekawe ruchy wykonuje przy okazji koronakryzysu i tego medycznego, i tego ekonomicznego, i tego politycznego. Zaczniemy od tematu, który w zasadzie prawie w ogóle nie jest w polskich mediach poruszany, a mianowicie relacji między Chinami a Indiami. Dwa najbardziej ludne świata, narody na świecie, i z jednej strony demokracja, tak się mówi, największa demokracja, czyli Indie, i państwo ustroju autorytarnym czy totalitarnym, jak komunistyczne Chiny. Jak obecnie wyglądają w tej chwili relacje między obydwoma państwami, jak też sam kryzys koronawirusowy wpływa na te relacje?
Tak, faktycznie dwa największe kraje świata, największa demokracja i największy kraj autorytarny. Stosunki indyjsko-chińskie przez cały czas tam się splata współpraca i współzawodnictwo i czasami starcia nawet drobne, zbrojne. No w tej chwili mamy faktycznie do czynienia z takim kryzysem w Ladacy, to jest na północy Indii, historycznie Tybet zachodni, czyli taki przesmyk między górami Karakorum a Himalajami. No i tam jest właśnie granica z Chinami i tam jest jakaś kolejny akt takich granicznych potyczek, no ale rozmiar jej jest na tyle niepokojący i na tyle ta sytuacja robi się powtarzalna, że strategzy na świecie, w Stanach Zjednoczonych podkreślają, że trzeba zacząć zastanawiać się, czy mamy jakiś scenariusz, to znaczy, czy Stany na przykład mają jakiś scenariusz, co w takiej sytuacji zrobić. Gdyby to się przeistoczyło w większy otwarty konflikt. Znaczy sobie otwarcie, żebyśmy tutaj nie straszyli kogoś, że za rogiem czeka wojna indyjsko-chińska. No ale takich punktów zapalnych, w których ryzyko, że coś się stanie, jest powiedzmy liczone w promilach albo w pojedynczych procentach, robi się coraz więcej i no może się okazać, że w którymś, nawet być może w najmniej spodziewanym miejscu i w najmniej spodziewanym momencie, stanie się coś, co będzie iskrą, która no już zapoczątkuje nieodwracalny proces konfliktu. Chwila zresztą... Tak.
Tylko sytuacja konfliktu nie nowa, ale jakimś nowej odsłonie, jak można po tym konflikcie, jak można miarkować, jak można analizować potencjał chiński. Czy Chiny przy okazji obecnej sytuacji stają się bardziej agresywne, bardziej starają się dominować w swoim najbliższym otoczeniu?
Chiny, to jest szczególny moment dla Chin, bo przed chwilą skończyły się obrady, tak nazwijmy to, parlamentu, chociaż on z parlamentem ma niewiele wspólnego, no ale powiedzmy, że zgromadzenia delegatów ludowych, coroczne, bo to się odbywa raz w roku. I to jest moment, gdzie Chiny bardzo zaczęły podkreślać, czy bardzo zaczęły podejmować działania, które są ukierunkowane na rynek tak naprawdę wewnętrzny, to znaczy na podbudowanie wewnętrznego takiego narodowego, dobrego samopoczucia i ducha. Jednym z nich jest między innymi, myślę, to właśnie działanie, które jest w praktyce drobną potyczką, niemniej jednak pokazującą, że Chiny rosną w siłę i Chiny nie pozwolą na jakiekolwiek najdrobniejsze nawet działania przeciwko nim. Zresztą spójrzmy tak naprawdę, gdziekolwiek dookoła Chin się rozejrzymy, no to mamy na północnym zachodzie Hongkong, gdzie w tej chwili zaczęły się znowu nowe działania właśnie chińskie, czyli próba wprowadzenia nowych praw, które wywołały nowe protesty i nowe reakcje światowe. Mamy na południowym wschodzie Chin Tajwan, gdzie zaczynają się również kolejne próby przepłynięcia ATO w chińskich oddziałów ATO amerykańskich i kolejne dyskusje na temat tego, czy Tajwan nie powinien wrócić do do kontynentalnych Chin. To też było podejmowane na tym, że zgromadzeniu
bo to podważa delegatów ludowych. Istotne elementy działania Chin. No i po pierwsze dogmat jedno państwo, dwa systemy, to w kontekście Hongkongu, no i dogmat też o jedności Chin w kontekście Tajwanu. Do tej pory Stany Zjednoczone twardo stały na tym, że uznały w pewnym momencie historii władzę komunistów nad Chinami, no ale także uznały niepodległość i suwerenność Tajwanu.
Co do Hongkongu, to dogmatem chińskim jest tylko pierwsza część tego, co pan redaktor powiedział, bo dogmatem jest to, że jeden kraj, chińskim dogmatem. Natomiast to, że dwa systemy, no to zostało wymuszone w 97 roku przez układ przekazania Chinom Hongkongu przez Wielką Brytanię, gdzie przez 50 lat, czyli do 2047 roku, zagwarantowano pewne swobody, odrębność administracyjną, odrębność praw i tak dalej. W tymże akcie, w 23 artykule zapisano, to był warunek chiński, że Hongkong ma sam podjąć pewne prawa, czy uchwalić pewne prawa, które zapobiegną działaniom no, antychińskim w najszerszym tego słowa rozumieniu. I to się do tej pory nie stało, już minęło 23 lata od tego czasu. Nie stało się dlatego, że za każdym razem te próby budzą opory mieszkańców Hongkongu, no bo ograniczają w jakimś stopniu ich wolność słowa chociażby. W tej chwili właśnie na kanwie Zgromadzenia Delegatów Ludowych Chiny postanowiły takie prawo no, przemycić same, to znaczy narzucić niejako Hongkongowi. Hongkong się, stąd właśnie te protesty, bo Hongkong owszem powinien to zrobić, ale powinien to zrobić sam na mocy tego 23 artykułu. Chiny zniecierpliwione próbują zrobić to same. No i mamy qui pro quo, ponieważ Chiny nie chcą ustąpić, nie mogą stracić twarzy w tej chwili, bo tych momentów, kiedy radziły sobie z trudem, tak to nazwijmy, było ostatnio sporo i nie mogą sobie pozwolić na więcej. No a z kolei Hongkong, ale również Wielka Brytania, która przecież jest sygnatariuszem tego aktu przekazania z 97 roku, nie zgadzają się na to, żeby takowe prawa narzucić Hongkongowi. No i mamy problem. Zobaczymy, jak to się rozwinie. W piątek teoretycznie ma dojść do przesilenia, czyli to jest ten moment, kiedy te prawa miały być uchwalone. Mamy kilka dni, zobaczymy, jaki będzie dalszy kierunek rozwoju tej sytuacji.
Tylko, że z drugiej strony, na ile Zachód, na ile Waszyngton pozwoli na to, aby odejść od tych zapisanych umów, na ile to okno na świat, albo niektórzy mieli kiedyś taką nadzieję, że Hongkong będzie promieniował swoim systemem na kontynentalne Chiny, a nie, że to partia komunistyczna Chin teraz będzie brać pod jarzmo sam Hongkong jako taki, jak takie ruchy mogą rezonować wśród innych państw, wśród Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii.
No tak, faktycznie była taka koncepcja, że przyjęcie Chin do świata zachodu, gospodarcze, Hongkong i tak dalej, to wszystko spowoduje, że Chiny staną się normalnym państwem takim jak wszystkie inne. Tak się nie stało oczywiście. No właśnie na tym polega cały konflikt, że ani Stany Zjednoczone, ani tym bardziej Wielka Brytania nie pozwolą na to, żeby Chiny wprowadziły tam w tak otwarty sposób swoje prawo i to wprost prawo, które zabrania mieszkańcom Hongkongu no, wszystkiego, począwszy od terroru, a skończywszy na krytykowania nawet władzy chińskiej. I na tym polega cały problem, że zachodnie kraje nie chcą się na to zgodzić. Tutaj jest pole konfliktu. Szczególnie nie chce się zgodzić na to Wielka Brytania, dla której jest to no, pewien punkt honoru i taki mechanizm balansowania. No, ta imperialna tradycja Wielkiej Brytanii sprawia, że Wielka Brytania z jednej strony próbuje się przynajmniej w warstwie retorycznej dystansować nieco od Stanów Zjednoczonych, podkreślając swoją odrębność, ale z drugiej strony dystansować się również od Chin. I do tego ten Hongkong i to utrzymanie tego aktu przekazania z 1947 roku, jego postanowień jest im potrzebne. To już naprawdę parę dni raptem. Mamy wtorek, w piątek miałoby dojść do uchwalenia tych praw. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać.
A jeszcze bym się zapytał o aktualny stan relacji między Stanami a Chinami. Jest, czasami jest cieplej, czasami jest chłodniej. Wydaje się, że w ostatnich dniach to raczej te zimne nastawienie między Stanami a Chinami dominuje.
Czasami jest cieplej, czasami chłodniej, ale generalnie kierunek jest, taki strategiczny kierunek jest zdecydowanie chłodniejszy, tak to nazwijmy. Te chwilowe próby ocieplenia są obliczone na to, żeby no na przykład przez Trumpa na potrzeby amerykańskiej sytuacji wewnętrznej, żeby złagodzić nieco chwilowo sytuację. Kierunek jest niewątpliwie zły, to znaczy zły w sensie konfrontacyjny. I tutaj pól tego konfliktu jest szereg, one się zmieniają, zostają albo wyciszane, jedne wyciszane, inne z kolei podnoszone w zależności od potrzeb. W tej chwili wojna handlowa toczy się bardziej w tle, na pierwszy plan wysuwa się kwestia śledztwa w sprawie tego, jak pandemia COVID była przez Chiny opanowana lub raczej nieopanowana, czy też kwestia odpowiedzialności za to, kto i tak naprawdę odpowiada za rozprzestrzenienie się tej pandemii na cały świat. Ale krok po kroku Stany Zjednoczone się od Chin w każdym względzie oddalają, również pod względem gospodarczym. Trwa całe odsuwanie się, wyjmowanie poszczególnych klocuszków z tych łańcuchów dostaw, tak żeby Chiny no, na przestrzeni czasu zostały wyłączone z obiegu gospodarki światowej, czyli dokładnie odwrotny proces, który przez ostatnie 2-3 dekady miał miejsce.
To jest chociaż pytanie jest takie, czy no, chociażby wybory w Stanach Zjednoczonych spowodują tego, że to nie będzie proces nieodwracalny. Jeżeli wygra demokrata, to być może wszystko wróci do normy i już nie będzie tak ostrego, tak to nazwijmy, kursu Ameryki wobec Chin.
Jestem przekonany, że tak nie będzie. Różnice między Trumpem a Bidenem oczywiście są. Są również podnoszone pewne związki Bidena, czy właściwie jego syna z Chinami. To wszystko jest prawda, ale tak naprawdę różnice między demokratami a republikanami w polityce względem Chin, czy przekonaniu, kim Chiny są dla Stanów Zjednoczonych, to są niuanse. Tutaj jest ponadpartyjny konsensus mówiący o tym, że Chiny są strategicznym rywalem Stanów Zjednoczonych. I oczywiście, tak jak mówię, w pewnych niuansach ta polityka może się różnić, ale tak jak po wyborze Trumpa przez pewien czas było takie przekonanie, że no dobrze, przeczekajmy tego Trumpa, jak on odejdzie, to wszystko wróci do normy. Tak teraz jest, że no dobrze, będzie Biden i wszystko wróci do tego, co było wcześniej. Nie wróci. Świat, który był przed 3-4 laty, to jest świat już miniony i do tego powrotu nie ma. Tak samo nadzieję na to, że Joe Biden odwróci kompletnie politykę Stanów Zjednoczonych wobec Chin, są płonne. Bo nie taki jest interes Stanów Zjednoczonych. Interes Stanów Zjednoczonych jest taki, żeby dokonać decouplingu, definicji i
światowej. Powiedział dr Tomasz Deptuch, redaktor naczelny miesięcznika Układ Sił. Dziękuję bardzo za rozmowę. Powiedzenia dziękuję. Bardzo już nie usłyszymy, bo pan doktor gdzieś znikł w przestworzach połączeń telefonicznych. Mamy godzinę 16:40.